Nazywam się Ewelina Liśniewska, a to mój świadomy podcast dla wszystkich, którzy chcą żyć świadomie, odważnie i w zgodzie ze swoim autentycznym ja. Ten podcast jest o kreowaniu siebie, swojej życiowej drogi oraz odnajdywaniu tego czegoś, zwanego więcej, którego pragniesz po to, byś mogła zaznać pełnego, zdrowego i szczęśliwego życia na swoich własnych zasadach. Zapraszam Cię w podróż do poznania siebie. Witaj bardzo serdecznie w drugim odcinku świadomego podcastu. Dzisiaj będziemy mówić o czakrach. Jeśli nie wiesz, czym są czakry, to najkrócej mówiąc są to takie punkty energetyczne w naszym ciele, które odpowiadają za życiową energię. Do rozmowy o tym zaprosiłam Anię Knapik. Z Anią poznałyśmy się trochę ponad rok temu, ale mam wrażenie, że znamy się już od bardzo dawna. Złapałyśmy wspólny flow od pierwszych słów wymienionych na jednej z facebookowych grup, które później przerodziły się w wiele rozmów na Skype'ie. To właśnie z Anią wpadłyśmy na pomysł, by przejść Camino de Santiago i pomysł ten zrealizowałyśmy w czerwcu tego roku. Ania to dziewczyna w ciągłej podróży. Eksploratorka, cyfrowa nomadka, miłośniczka wypraw w głąb siebie i świata. Pomaga ludziom realizować ich marzenia podróżnicze, ale przede wszystkim jest przewodniczką życiowych transformacji. Pracuje z energią, a swoje doświadczenie w tej dziedzinie zdobywała w różnych zakątkach świata, często jeżdżąc do samego źródła, jak na przykład do buddyjskich mnichów. Nie wyobrażam sobie, że do rozmowy o czakrach mogłabym zaprosić kogoś innego. Miałam okazję z Anią pracować i dzięki tej pracy przywróciłam swój wewnętrzny balans, ale też ta praca pozwoliła mi jeszcze lepiej siebie poznać i zrozumieć procesy, które we mnie zachodziły. Wiedza Ani oraz doświadczenie w temacie energii jest naprawdę duża, dlatego łapcie już za zeszyty i róbcie notatki z dzisiejszego odcinka, bo przygotowałyśmy naprawdę dużą dawkę konkretnej, solidnej wiedzy o czakrach. Zapraszam serdecznie. Cześć Aniu.
Cześć Ewelina, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu i bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj rozmawiać o czakrach, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat, o którym wciąż strasznie mało wiemy i bardzo mało mówimy.
Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj wystąpić i porozmawiać z Tobą. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie się cieszę, że po pierwsze wystartowałaś w końcu z tym podcastem, na który myślę, że nie tylko ja czekałam bardzo długo, ale również, że właśnie mogę się podzielić z Tobą i z Twoimi słuchaczami, z Twoimi czytelnikami, również moją wiedzą, ponieważ fajnie jest dzielić się wiedzą i jestem wielką orędowniczką.
Zdecydowanie, a ja też wiem, że ta wiedza u Ciebie jest bardzo duża i mam też praktyczne doświadczenie pracy z Tobą, bo przecież pracowałyśmy wspólnie nad moimi czakrami. Aniu, my już się dosyć dobrze znamy, nawet powiedziała, że bardzo dobrze, ale jakbyś tak mogła w kilku słowach powiedzieć nieco więcej o sobie naszym słuchaczom świadomego podcastu.
Witam słuchaczy świadomego podcastu. Nazywam się Ania Knapik i polskim odbiorcą mogę być znana z bloga eksploratorka.pl, jeśli w ogóle, którego de facto założenie zbiegło się trochę z początkiem mojej podróży dookoła świata w 2015 roku, a jeszcze bardziej tak naprawdę podróży w głąb siebie. Stąd się wzięły też czakry, ale pewnie o tym jeszcze opowiem. To tam, na tym blogu właśnie przez ostatnie lata dzieliłam się moimi odkryciami nie tylko z wyjazdów, ale przede wszystkim tymi odkryciami o sobie samej, które dla mnie osobiście są jeszcze ważniejsze i myślę, że Ewelina dla Ciebie również, na tyle na ile Cię znam. Więc za misję w ogóle taką życiową obrałam sobie dzielenie się z innymi tym, czego nauczyłam się w ostatnich latach w różnych zakątkach świata, u tak zwanego źródła, ja to lubię nazywać. I mowa tutaj o różnych podejściach, szkołach, metodach rozwojowych, ale szczególnie są mi bliskie właśnie filozofie wschodu i na co dzień właśnie zajmuję się pracą z energią, czakrami, medytacją i lubię je bardzo łączyć z współczesnymi metodami uzdrawiania i samorozwoju. A ponieważ od 3 lat jestem osobą w podróży, które ma to szczęście, że może pracować z dowolnego miejsca na świecie. Moje działania przeniosłam na szerszy rynek i od roku działam w języku angielskim pod marką Miana. Tam właśnie pod tą marką realizuję różne projekty dotyczące podróży, cyfrowego nomadyzmu, lifestyle designu, czyli takiego świadomego kreowania życia oraz życiowego balansu. I robię to w różnych formach, w formie indywidualnych sesji coachingowych, programów grupowych oraz wyjazdowych warsztatów transformacyjnych w różnych zakątkach świata.
I dodam, że dalekich zazwyczaj zakątkach świata, które są bardzo ciekawe i egzotyczne i bardzo, takie bym powiedziała, naładowane energetycznie.
Tak, wybieram faktycznie takie miejsca, Ewelina, jak wiesz, które są mi bliskie. Bardzo wierzę w ogóle w taki koncept energii miejsc i bardzo mocno wierzę w to, że pewne miejsca służą nam dużo bardziej niż inne. I stąd też podróżuję, odwiedziłam ponad 50 krajów, ale też mieszkałam w wielu krajach i wiem, jakby mam już tą całą świadomość, w których miejscach jest mi osobiście dużo lepiej niż w innych, w których żyje mi się lepiej, w których pracuje mi się lepiej i takie też miejsca wybieram na swoje warsztaty, bo uważam, że ten proces taki grupowy, transformacyjny, rozwojowy jest dużo, dużo mocniejszy, jeżeli mamy takie właśnie wsparcie energetyczne z zewnątrz. To jest naprawdę super.
To jest bardzo ciekawe, że właśnie my rzadko zwracamy uwagę na to, na tą energię miejsc, do których jeździmy, bo na pewno każdemu z nas jest bliska taka energia, jak wchodzimy na przykład do nowego pomieszczenia, nowego domu, czy jak wynajmujemy, czy kupujemy dom, to od razu też czujemy, czy dobrze się tam czujemy, czy nie, czy widzimy swoje życie w tym miejscu, a niekoniecznie mamy to samo połączenie, jak jedziemy na przykład na wakacje, czy podróżujemy, czy wybieramy miejsca na jakieś szkolenia, czy takie transformujące sesje dla nas.
Absolutnie, Ewelina, zgadzam się 100%. Ja Ci powiem z mojego doświadczenia, jeszcze takiego totalnie laickiego, kiedy się jeszcze tymi tematami w ogóle nie zajmowałam, a chyba już gdzieś jakby miałam taki głos wewnętrzny, który mi podpowiadał pewne rzeczy. Ja pamiętam, jak wielokrotnie się zresztą przeprowadzałam, mieszkałam w Krakowie, w Warszawie, mieszkałam za granicą, w takim moim tradycyjnym życiu i korporacyjnej pracy. I pamiętam, ilekroć poszłam za głosem serca, kiedy wynajmowałam mieszkanie i weszłam do danego mieszkania i po prostu poczułam to coś, to nawet się przez chwilę nie zastanawiałam i każdorazowo była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo to były naprawdę świetne miejsca do mieszkania. I tę samą zasadę niemal stosuję teraz przy wyborze miejsc i tam na moje warsztaty oczywiście, bo naturalnym jest, że chcę, żeby ten proces właśnie transformacyjny, rozwojowy moich uczestników był absolutnie najlepszy, w najlepszych warunkach możliwych, optymalny, ale przede wszystkim też dla siebie, tak? Kiedy szukam miejsc, ja mieszkam, jestem tak zwaną cyfrową nomadką, czyli mieszkam od 3 lat tak naprawdę w roku w kilku miejscach przynajmniej na świecie. Każdą zimę niemal spędzam poza Europą, czy to w Ameryce Południowej, czy Północnej, czy w Azji. Z reguły zmieniam co roku miejsce i bardzo dla mnie jest ważne to, żeby ta energia miejsca rzeczywiście mnie osobiście sprzyjała i żeby wszystko, co robię, miało to takie dodatkowe wzmocnienie właśnie w postaci energii miejsca.
Super, Aniu, a tak jak jesteśmy już właśnie przy tej energii, to powiedz, jak to w ogóle się stało, że zaczęłaś interesować się tym tematem energii i czakr?
Stało się, Ewelina, trochę niespodziewanie. W ogóle nieplanowanie, kompletnie, znaczy to był na pewno proces, natomiast w ogóle był to niespodziewany proces, kompletnie niezaplanowany. Mianowicie 3 lata temu, w 2015 roku, podjęłam niełatwą decyzję, aczkolwiek decyzję serca i po blisko 10 latach pracy w różnych firmach, w różnych korporacjach, w dziale marketingu zdecydowałam się porzucić to takie konwencjonalne życie w dużym mieście. Sprzedałam wszystkie swoje rzeczy, które można było sprzedać, upłynnić. Spakowałam plecak i ruszyłam w podróż dookoła świata. Podróż, która zaczęła się w Nowym Jorku, właściwie następnie przebiegła przez dużą część zachodniego wybrzeża Stanów i południe, a następnie Amerykę Południową. I gdy wróciłam do Polski po blisko roku, stało się dość jasnym, że ja już nie mogę wrócić do tego starego życia, że to chyba jednak nie będzie gap year, że to będzie podróż życiowa, że to nie będzie tylko przerwa gdzieś tam w tym normalnym, tradycyjnym, konwencjonalnym życiu. I zaczęłam szukać wszelkich sposobów na to, żeby faktycznie utrzymać ten stan rzeczy, ten status quo i dalej móc podróżować, a jednocześnie dzielić się z innymi tym, co się już nauczyłam. A jedną z rzeczy, których się nauczyłam, to to, że kiedy podróżujemy, zmieniamy miejsca tak często, ja odwiedziłam kilkanaście krajów w bardzo krótkim czasie, gdy tyle bodźców zalewa nas z wszystkich stron, gdy poznajemy tyle osób z różnych krajów, gdy mówimy w tylu językach nagle, bo tego wymaga, bo tego od nas wymaga sytuacja, to tak naprawdę ten balans jest życiowy, jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Tak. Oczywiście, gdy wiedziemy takie życie bardziej tradycyjne, konwencjonalne, oczywiście jest on potrzebny, bo mamy tendencję do tego, żeby pracować za długo, żeby ten work-life balance tak zwany był jednak zaburzony. Natomiast tutaj jest jeszcze inny problem, tak, bo my jesteśmy generalnie przebodźcowani w podróży i mimo, że ja uwielbiam te doświadczenia, to nawet ja to odczułam i tam zaczęłam właśnie w podróży, zaczęłam szukać różnych metod na to, jak ten balans osiągnąć. Tam zaczęła się moja przygoda z medytacją, tam zaczęła się moja przygoda z jogą również, tam zaczęła się moja przygoda z takim jakby poszukiwaniem głębszego sensu również, ponieważ ta podróż z jakiegoś powodu się odbyła, a wierzę bardzo mocno, że wszystko dzieje się z jakiejś przyczyny, z jakiegoś powodu. Tak zaczęłam właśnie medytować, a gdy wróciłam właśnie po roku, jak wspomniałam, i już nic nie było takie samo, zdecydowałam się udać do Azji, by tak naprawdę pogłębić tą i praktykę medytacji, i takie dalsze poszukiwanie, eksploracji siebie. I w tym wyniku tej decyzji tak naprawdę znalazłam się w Centrum Uzdrawiania Energii w Kambodży, gdzie pracowałam przez kilka miesięcy. Tam zostałam właśnie instruktorką medytacji. Również uczyłam się pracy z czakrami i energią. Również w tym samym czasie spędziłam czas w klasztorach, aśramach buddyjskich, gdzie również pogłębiałam tą praktykę medytacji, praktykę uważności, mindfulness. I tak się tak naprawdę zaczęło. Zaczęło się od mojej wewnętrznej podróży i poszukiwania siebie i wewnętrznego balansu.
Ania, brzmi to wszystko naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i fascynująco, ale dzisiaj skupimy się tylko na tych czakrach, o których już wspomniałaś. Powiedz proszę, co to są w ogóle te czakry?
Czakry, Ewelina, są bardzo w ogóle szerokim konceptem i również bardzo szeroko rozpowszechnionym w różnych kulturach, więc nie jest tak łatwo je wytłumaczyć, ale postaram się skupić na takich najważniejszych elementach systemu czakr, żeby twoi słuchacze lepiej jakby złapali taką główną ideę, która stoi za czakrami, za konceptem czakr. Słowo czakra pochodzi z sanskrytu, który jest językiem sakralnym hinduizmu i ma wiele znaczeń, ale tak naprawdę my się skupiamy na tych wokół koła, okręgu, centrum, ośrodka, wiru czasem. Wedle wierzeń Dalekiego Wschodu i właśnie głównie hinduizmu, ale również buddyzmu, czakry są ośrodkami energetycznymi w naszym ciele, takimi miejscami skupienia i krzyżowania się kanałów energetycznych. Są niejako takimi centrami zarządzania naszą energią wewnętrzną. Przyjmują ją, transformują i transmitują ją dalej zmodyfikowaną, zmienioną. Bardzo ważne i w naszym interesie tak naprawdę jest, to, żeby zadbać o jakość tej energii. I nieraz no, zdarza się, że nie zawsze jest łatwo. Mamy różne wyzwania dnia codziennego, różne problemy życiowe i nieraz ogromną trudność sprawia nam zadbanie o tą wewnętrzną energię. Ale ja wciąż wierzę i głoszę i uczę o tym, że bardzo warto o nią zadbać, ponieważ ta sama energia do nas wróci. Ponieważ tak jak powiedziałaś, my ją emitujemy i my ją również przyjmujemy. Tak więc w ogóle wedle tych wierzeń, o których mówimy, z których tak naprawdę wywodzą się pierwotnie czakry, wszystkie zdarzenia w naszym życiu, myśli, emocje, wszystko w co wierzymy, filtrowane jest właśnie przez czakry. Od kondycji czakr zatem zależy również nasze zdrowie fizyczne, zdrowie duchowe, umysłowe, emocjonalne, na każdym poziomie. Każdy ośrodek energii, czyli każda czakra, odpowiada za inne procesy w naszym życiu. Operuje też na innym spektrum energetycznym, tak zwanej wibracji. I bardzo ważne jest, żeby właśnie o te wibracje zadbać i zadbać o kondycję naszych czakr.
Czyli tak naprawdę te nasze czakry są odpowiedzialne za taką naszą podstawową energię, którą w sobie nosimy.
Tak, my jesteśmy energią, my mówią o tym fizycy, mówią o tym metafizycy, mówią również o tym nawet naukowcy, którzy prowadzą wszelakie badania mózgu, no i mówią o tym również teorie religijne, tak, poniekąd niektóre, że jesteśmy energią, a tych 7 centrów energetycznych, niektóre wierzenia mówią, że jest ich więcej, tych 7 centrów energetycznych tak naprawdę są takim jakby centrum dowodzenia naszych czakr. To tam się właśnie skupiałem te główne kanały energetyczne i tam, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to one tam w pierwszej kolejności się pokażą.
A skąd możemy wiedzieć właśnie, że mamy jakiś problem z czakrami? Czy to jakoś w naszym ciele się objawia? Sami jesteśmy w stanie wychwycić, że ewentualnie może być jakieś zaburzenie energetyczne?
Oczywiście, o ile jesteśmy świadomi, mamy wiedzę o tym. Ja zawsze mówię, że mimo wszystko polecam, jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę z czakrami, to ja jednak polecam na początek jakąś konsultację ze specjalistą, czy to praktykiem Reiki, czy bioenergoterapeutą, czy terapeutą, który pracuje z energią różnymi innymi sposobami, bo to jest właśnie bardzo fajny start. Prawda jest taka, Ewelina, że my tak naprawdę dopiero sięgamy po takie metody, kiedy inne tradycyjne metody, metody medycyny konwencjonalnej nas zawiodły. Tak. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
Zdecydowanie, tak. Ale że tak mamy, że po te niekonwencjonalne metody sięgamy już, jak nie mamy pomysłu, co dalej zrobić i tak naprawdę stoimy, no jesteśmy w kropce. Albo już jest za późno na jakieś takie podejmowanie działań właśnie z medycyny konwencjonalnej. I dopiero wtedy często odwracamy się w tą drugą stronę, a wydaje mi się, że to zupełnie powinno być na odwrót, że my po pracy z energią, po świadomość, po to jak się odżywiamy, po sen, po medytację, te wszystkie rzeczy, o których obie mówimy i którymi się interesujemy, to powinno być w pierwszej kolejności. Bo to jest zmiana naszego życia. Jak tutaj nie dbamy o te prawidłowe właśnie przepływy energetyczne, nie dbamy o ten nasz rozwój emocjonalny i duchowy, no to jest czynnik zapalny do różnych chorób, do powiększenia stresu w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej.
Absolutnie, mogę się tylko zgodzić i podpisać. No niestety chyba nasza kultura zachodnia tak jednak wymusza trochę nas, tak nas uczy przede wszystkim, że ta medycyna konwencjonalna, która bazuje tak naprawdę na tradycyjnych, syntetycznych lekach, jest bardziej rozpowszechniona. Nie mamy jako cywilizacja tutaj zachodnia, nie mamy takiego silnego połączenia ani z naturą, ani z takimi naturalnymi metodami uzdrawiania, co jest przykre niestety, I tak jak mówisz, dopiero sięgamy po takie metody niekonwencjonalne, kiedy inne zawodzą, kiedy już nie mamy pomysłu. I tak też było w moim przypadku, bo ja po tej rocznej podróży, o której wspominałam wcześniej, wróciłam do Polski i no, oczywiście miałam pomysł na podróż, ale przede wszystkim szukałam uleczenia, uzdrowienia, ponieważ miałam nie najlepsze wyniki badań, moje hormony wariowały, a lekarz mówił, że to jest wszystko w porządku dla 30-kilkuletniej osoby, a coś mi w środku mówiło, że nie jest w porządku, przede wszystkim moje samopoczucie mi mówiło, że nie jest w porządku. W związku z tym tak, wylądowałam w Azji i stwierdziłam, że to teraz poruszę niebo i ziemię i znajdę jakiegoś partnera do rozmowy. To może być bardzo prosta osoba, która bardziej czuje niż wie, ale ja jej zaufam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wyszły bardzo fajne rzeczy, których się w ogóle nie spodziewałam.
Bo ja się bardzo cieszę, że ta twoja ścieżka się tak potoczyła, bo to, co robisz, myślę, że jest bardzo potrzebne. I też cieszę się, że dzisiaj możemy o tym rozmawiać po prostu i szerzyć tą wiedzę. Jakby też chciałam tutaj powiedzieć, że to co mówiłyśmy o tej medycynie konwencjonalnej, to nie jest tak, że absolutnie my to negujemy, czy od tego odchodzimy. Natomiast jest pewne zaburzenie, że łatwiej jest nam sięgać właśnie po leki i trochę to jest taka droga na skróty, niż usiąść i przepracować tematy wewnątrz siebie, bo to jest niekomfortowe, bo zawsze jest jakaś wymówka, a to nie ma czasu, a to nie ma chęci, a to nie ma czegoś jeszcze. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że przede wszystkim to jest, przemawia przez nas strach, że my się boimy stawić czoła temu naszemu wnętrzu.
Absolutnie. Myślę, że strach jest dużym czynnikiem. Myślę, że też brak świadomości i wiedzy jednak w dużej mierze tutaj ma znaczenie. I też, jak powiedziałaś, Ewelina, wygoda, tak natychmiastowe jakby uzyskanie pożądanego efektu. No łatwiej jest zażyć tabletkę przeciwbólową, niż się zastanawiać, tak jak powiedziałaś, nad naszym stanem emocjonalnym i jaki wpływ może mieć on na nasz stan energetyczny, który w efekcie ma wpływ na naszą kondycję fizyczną.
Dobrze, Aniu, wiesz co, to przejdźmy może do tych czakr, bo już wspomniałeś, że jest ich 7. To jakie te czakry są i za co poszczególna odpowiada?
Więc mamy 7 głównych ośrodków energetycznych. Biegną one od podstawy kręgosłupa aż do korony głowy, czyli tak jakby trochę powyżej naszej głowy. Nasze emocje, kondycja fizyczna, stan umysłu wpływają na to, w jaki sposób każda z czakr filtruje energię. A to z kolei decyduje o tym, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jaki rodzaj energii wysyłamy do świata i jaki rodzaj w efekcie interakcji tworzymy. Tak? Bardzo ważne jest to, że każda czakra powiązana jest z konkretnymi organami w ciele, czyli jakby na poziomie fizycznym, ale również na poziomie emocjonalnym, co osobiście gdzieś tam chyba uważam, że jest nawet ważniejsze, ponieważ jeżeli pojawiają się te zaburzenia fizyczne, to już jest kolejny zwykle etap jakby tych nieprzepracowanych blokad energetycznych, emocjonalnych, tych takich procesów na poziomie głowy i serca, i to wtedy już objawia się w takim stanie, w stanie fizycznym, jakiegoś niedomagania fizycznego. Natomiast generalnie każda z czakr odpowiada za inne procesy w naszym życiu, w naszej psyche. I tak, czakra pierwsza, czakra podstawy, niektórzy ją nazywają też czakrą korzenia, jest ulokowana w podstawie kręgosłupa, jak sama nazwa mówi, i odpowiada za takie procesy jak poczucie bezpieczeństwa, przetrwanie, takie potrzeby pierwszego rzędu. Tutaj jest instynkt, tutaj są te wartości fundamentalne, bardzo podstawowe relacje rodzinne. Tutaj są również potrzeby fizyczne, zdrowie fizyczne, no i potrzeby finansowe, czyli ta potrzeba bezpieczeństwa, która jest zapewniona przez to, że mamy dach nad głową na przykład. To jest czakra pierwsza, czyli to jest jakby ta nasza podstawa, ten nasz fundament.
Popraw mnie, jeśli mówię źle, ale to też jest taka czakra, która wytwarza się jakby wraz z naszym poczęciem tak naprawdę, że ona jest z nami od samego początku.
To znaczy, wiesz co, one są wszystkie z nami od samego początku, Ewelina, natomiast ta czakra rzeczywiście, jakby jeżeli mówimy o ewolucji, rozwoju czakr, to ta czakra jest prawdopodobnie najbardziej rozwinięta w momencie i poczęcia, i potem narodzenia, ponieważ to jest ta najbardziej fundamentalna czakra, jakby na niej budujemy wszystko inne. Wszystkie inne procesy, wszystkie inne centra energetyczne jakby ewoluują z czakry podstawy. Więc absolutnie jest to kluczowa czakra i jej zaburzenia mogą powodować bardzo takie poważne zaburzenia życiowe.
A powiesz jakie na przykład?
No wiesz co, na przykład właśnie takie nawracające problemy z pieniędzmi. Ale takie poważne, tak, że pewnie słyszałaś o osobach, może masz je w swoim otoczeniu, które mają nieustanny problem z pieniędzmi, popadają w długi, tracą pracę. Na przykład tutaj nadaktywna taka czakra może powodować problemy związane z takim despotyzmem, z taką zaborczością wręcz, z takim bardzo autorytarnym traktowaniem ludzi. Jest tak wiele jakby zaburzeń tej czakry podstawy związanych z takimi bardzo podstawowymi potrzebami naszymi. Tutaj takie podstawowe, fundamentalne lęki nasze wchodzą, tak? Czyli ten wspomniany lęk o jakby o byt, o przetrwanie. Tutaj jest instynkt, tu są te relacje plemienne. To jest taka bardzo, bardzo, nie chcę użyć słowa prymitywna, ale podstawowa czakra, która zapewnia, że ten byt na poziomie takim najprostszym jest zapewniony. I jeżeli faktycznie ona w jakimś stopniu nie działa, no to pojawiają się takie problemy właśnie związane, egzystencjalne, ale związane właśnie z bytem, z utrzymaniem, z pieniędzmi, również z najbliższymi relacjami rodzinnymi.
Okej. Okay. Dobra, to potem, którą mamy następną w naszym układzie?
Kolejną czakrą jest czakra sakralna, jedna z moich ulubionych i czakra, z którą bardzo się identyfikują kobiety i nie bez powodu. To jest czakra zmysłowości, intymności, seksualności, ale również takiej energii twórczej, kreatywności. To w tej czakrze pozwalamy sobie na odczuwanie przyjemności, jeżeli oczywiście jest otwarta i odblokowana. To są po raz pierwszy relacje takie właśnie pozaplemienne, czyli tutaj po raz pierwszy widzimy wartość, jak ja to nazywam, w networkingu, jakby w wyjściu poza naszą strefę komfortu najbliższą. Tutaj również jest prokreacja, płodność, również kreatywność, tak, czyli cały proces twórczy, proces tworzenia. Więc bardzo ciekawa, bardzo rozległa czakra i czakra, która jest szczególnie bliska nam kobietom.
Czyli tak naprawdę my jako kobiety powinnyśmy wziąć ją za naszą ulubioną czakrę i najbardziej nad nią pracować.
Wiesz co, nie wiem, czy powinniśmy ją wziąć. Z doświadczenia powiem ci, że bardzo często my kobiety mamy z nią problemy, mamy blokady w tej czakrze i one często wychodzą z różnych naszych przekonań, z różnych naszych stanów emocjonalnych, ale również pewnych rzeczy wyniesionych z dzieciństwa niestety. Wiemy jak to jest, że wiele naszych problemów już tam w dzieciństwie gdzieś się tworzy i z takich właśnie nieprzepracowanych różnych tematów na poziomie ciała. To jest również czakra, o czym nie powiedziałam, czakra ciała, czakra dotyku, tak? W związku z tym tutaj też wszelkie zaburzenia będą związane również z zaburzeniem czy z problemem z samooceną, z nieakceptowaniem swojego ciała, czyli takie tematy również związane z taką miłością własną, miłością do siebie.
Okay.
Więc chyba się zgodzisz, że my kobiety mamy z tym problem.
Zdecydowanie my kobiety mamy z tym problem bardzo często i niestety bardzo często uważamy albo mówi nam się, że no po prostu tak to jest i tak to ma być, a wcale nie, bo mamy możliwości zmiany i pracy nad tym i no jakby realny wpływ, żeby polepszyć jakość naszego życia i twórczego, i seksualnego, i właśnie tego wszystkiego, o czym wspomniałaś, że my nie możemy zapominać o sobie i stawiać na czele wszystkich innych, a zapominać o tej miłości własnej, miłości do samego siebie i tym self-love, o którym mówimy, czy ja u siebie, czy ty u siebie, i myślę, że coraz częściej jako kobiety też zaczynamy o tym myśleć i komunikować tą potrzebę, że jednak to jest istotne dla nas.
Absolutnie, Ewelina, i wciąż uważam jednak, że jeszcze nas mało i mało jeszcze jest tych rozmów, i stąd również bardzo się cieszę, że w końcu uruchomiłaś swój podcast, że te tematy, widzisz, one się zazębiają, bo ty zaczęłaś swoją przygodę z weganizmem i z blogiem o weganizmie, teraz bardzo ewoluowałaś jakby w kierunku tematów, które są ci w tym momencie bliskie, i czuję, że to również moja historia. Gdzieś tam ta nasza wędrówka, te nasze drogi się zbiegły, a jakby początek był pewnie inny, ale chyba u podstaw, można powiedzieć, dokładnie, była ta potrzeba powrotu do siebie i odnalezienia siebie i właśnie znalezienia tego pierwiastka, który na koniec dnia zawsze okazuje się właśnie taką samą akceptacją, mam wrażenie, i miłością do samej siebie i walki i transformacji tych niestety wyniszczających czasem przekonań.
Ja też myślę, że w ogóle, wiesz co, takie wkroczenie na tą ścieżkę transformacji naszej życiowej, takiej osobistej, wywodzi się właśnie z tej potrzeby, o której powiedziałaś. I tak naprawdę nie jest ważne, czy zaczynamy od zmiany diety, tak jak to było w moim przypadku, czy tak jak u ciebie, wiesz, głód podróży i ogromna potrzeba wyjścia ze świata korporacyjnego. Jakby ta potrzeba zawsze jest taka sama, chociaż prowadzą do niej... Początki są bardzo różne, jakby ten punkt startowy, ten zapalnik.
Absolutnie. I wiesz, uważam, że to jest też fajne, bo obie nasze historie mogą pokazać jakby właśnie inną drogę i każdy z nas ma inną drogę, tak? Obie wiemy coś o drodze. Każdy ma swoje Camino. Obie przeszłyśmy Camino niedawno.
To, zobacz, jak ciekawie to się u nas poukładało, że niby potrzeby miałyśmy też bardzo podobne do tego, żeby wejść na ścieżkę Camino, ale każda z nas przeszła ją w zupełnie inny sposób.
Absolutnie, absolutnie. Tak jak pamiętasz, usłyszałyśmy w jednym miejscu na Szlaku Północnym, że każdy ma swoje Camino, tak? I chyba na końcu tak już dogłębnie to zrozumiałyśmy, kiedy nasze drogi się rozeszły, ponieważ tak jak powiedziałaś właśnie, nasze potrzeby były inne. I to było też bardzo fajne, wiesz, piękny jest ten taki szacunek, wiesz, do tego, że rzeczywiście tak jest i każda jest jakby w swojej podróży, tak? Każda z nas ma swoją drogę, tak jak miałyśmy wcześniej swoją drogę, zanim się poznałyśmy, zanim nasze drogi się zeszły, zanim tu w ogóle mogłyśmy się spotkać, żeby na przykład w twoim podcaście porozmawiać. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo fascynujące i mam duży, duży szacunek do tego, bo znajduję w tym bardzo, bardzo dużą naukę również dla siebie.
Dokładnie tak samo uważam. Ale też wracając trochę do nazwy do mojego podcastu, właśnie to się zaczyna od świadomości.
Absolutnie. Absolutnie. Zadałaś kilka zdań wcześniej pytanie właśnie o to i uważam, że to się musi zacząć od świadomości. Bo, znaczy oczywiście drugim krokiem jest akcja, bo możemy mieć świadomość, a możemy nie podjąć żadnego działania. I jasne, to też może być przeszkoda, ale dopóki nie wiemy, dopóki nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś możemy zrobić, na przykład z naszą czakrą sakralną, ale generalnie z naszym życiem, tak, no to się po prostu nie wydarzy, bo to się samo nie wydarzy. No i drugim krokiem jest oczywiście podjęcie akcji, która, jak wiemy obie, nie zawsze jest łatwa, często jest frustrująca, często przyprawia nas o łzy, ale o to właśnie chodzi, na tym polega ta droga, żeby jednak podejmować te działania.
Dokładnie. Dobrze, Aniu, przejdźmy do trzeciej czakry.
Przechodzimy. Czakra splotu, moja droga. Czakra splotu jest taką czakrą wewnętrznej siły. ona buduje poczucie własnej wartości, taką tożsamość jednostki, czyli jak zauważyłaś, tam wcześniej mówiliśmy dużo w pierwszej czakrze o jakby tych relacjach plemiennych, rodzinnych, w drugiej po raz pierwszy pojawia się wyjście poza te relacje najbliższe, a w tej trzeciej czakrze po raz pierwszy mówimy o tożsamości jednostki. To jestem ja i walczę o siebie i buduję własne ego, takie dojrzałe ego, tak? Bo też mam wrażenie, że ego jest również w naszej kulturze ostatnio bardzo źle kojarzone, no ale to też są przecież mechanizmy obronne, to jest nasza potrzeba bezpieczeństwa również, tak? Więc tutaj jest takie zdrowe ego się buduje. Oczywiście, jeżeli czakra jest w dobrej kondycji. Tu również jest odwaga, niezależność, tu jest taka energia życiowa, energia działania, ruch. Tu również jest kontrola i dyscyplina, czyli na przykład mówi się, że dobrzy tacy silni liderzy, menadżerowie, to są właśnie ludzie z silną tą czakrą splotu, tak? Czyli ludzie, którzy nie tylko mają odwagę, żeby podejmować pewne decyzje i działać, ale również odwagę, żeby doprowadzić je do końca. Są na tyle zdyscyplinowani, że faktycznie doprowadzają projekty do końca. Taka bardzo silna energetycznie czakra.
Okej. Okay. To jest bardzo, bardzo interesujące też właśnie, jak już zaczynamy poznawać te czakry, za co są odpowiedzialne, jak one się uzewnętrzniają właśnie, czy w nas, czy w ludziach, których znamy, czy obserwujemy, z którymi pracujemy. Ania, a powiedz jeszcze, bo wspomniałaś właśnie o tym ego i oczywiście mówimy o tym takim dobrym, zdrowym ego, ale czy właśnie kiedy mamy zaburzoną tą czakrę splotu słonecznego, tak, i to ego wkracza na tą negatywną ścieżkę, o której tak często w dzisiejszych czasach mówimy, i mówimy, że ego jest zgubne. Czy to właśnie jest powiązane, że jakby pozwalamy temu negatywnemu ego przejąć kontrolę nad nami, czy nad naszym życiem, nad nami, naszymi emocjami, właśnie wtedy, kiedy ta energia czakry splotu słonecznego jest zaburzona?
Wiesz co, w dużej mierze mam wrażenie, że tak, ponieważ co się dzieje, jakby reakcja jest odwrotna, tak? Jeżeli mamy jakieś zaburzenia w każdej czakrze, tak? Ale ponieważ ta dotyczy właśnie tych wartości, tych procesów, no to naturalnie oczywiście jakby zaburzenie oznacza odwrotność, tak? Czyli jeżeli to ego nie jest właśnie takie zdrowe, silne, które nas wzmacnia i wspiera w codziennym życiu, no to jest przeciwnie, tak? Jest, teraz znowu już zależy od dokładnie problemu z daną czakrą, może być po prostu słabe ego, tak? Może być takie słabe ego, które prowadzi właśnie do braku decyzyjności, braku takiej niezależności, generalnie jakby strachu o wszystko. I przeciwnie, może być jakby za dużo wręcz energii w tym obszarze i to też prowadzi, to też wszystko jest z reguły, no bo ego jakby ono nas chroni, tak? Tak jak ja to rozumiem, to jakby ma za zadanie dobrze przefiltrować te wszystkie nasze głosy wewnętrzne, które mówią, że coś jest nie tak, które jakby związane są z takim podstawowym przetrwaniem na poziomie instynktu. I ego jakby ma skutecznie, dobrze działające ego w moim odczuciu, ma skutecznie jakby odfiltrować te głosy takie negatywne, które powodują, że pewne rzeczy nie robimy, bo się najzwyczajniej w świecie boimy, od tych głosów, które rzeczywiście mają rację, tak, bo jesteśmy w realnym zagrożeniu. I tutaj wracamy trochę do czakry pierwszej, czakry podstawy, która jest taką czakrą, tak jak mówiłyśmy, czakrą właśnie przetrwania, survival, tutaj wszystkie takie podstawowe procesy nastawione na przeżycie, przetrwanie się mieszczą, ale one są dość mocno powiązane, ponieważ niejako w moim odczuciu się nawet trochę uzupełniałem, powiedziałabym. To są takie połączenia subtelne bardzo, to są obie czakry o takiej mocnej energii życiowej, tak, jakby trochę inne pobudki nimi kierują, bo tak jak mówiłyśmy, czakra podstawy jest bardziej instynktem kierowana, jest bardziej prymitywną, w cudzysłowie, czakrą, natomiast manipura, czakra splotu słonecznego, jest bardziej rozwiniętą jakby w ewolucji czakr, bo jest naturalnie jest wyżej. Natomiast myślę, że podstawy są dość podobne. No, czakra splotu słonecznego powinna być naturalnie bardziej rozwinięta, być dojrzałym centrum energetycznym, tak? No, ale mówimy również o zaburzeniach, więc jeżeli zaburzenia są też w drugą stronę, no to może powodować właśnie jakby warunkowane strachem często i lękiem, odwrotne reakcje, czyli reakcje agresywne, reakcje dominujące, reakcje jakby takie wręcz tyranistyczne, tak? Więc jakby tutaj mamy różne zaburzenia tych czakr, więc ciężko jest powiedzieć jakby jednoznacznie, to trzeba się dużo bardziej wgłębić w to. Ogromny temat. Natomiast tutaj zdecydowanie, no zależy w którą stronę jakby to zaburzenie idzie, no to mamy różne efekty.
Okej. Dobrze. Następną mamy czakrę serca.
Czakrę serca. Czakra serca. Tak, czakrą w ogóle bardzo wyjątkową. To jest czakra, ja ją nazywam taką czakrą pomostową, ponieważ te pierwsze trzy czakry są tak zwanymi czakrami niższymi, tak, fizycznymi, i te kolejne trzy są już czakrami duchowymi. Czakra anahata, czyli czakra serca, należy do tych czakr jeszcze niższych, mówi się, natomiast ona jakby bardzo ważną pełni rolę w tym procesie przejścia, w procesie transformacji. Generalnie mówi się, założenie jest takie, że jeżeli ta czakra nie zostanie w jakiś sposób uregulowana, zbalansowana, jeżeli ma zaburzenia, no to jakby ten rozwój duchowy w pewnym sensie nie następuje. Czyli wszystkie osoby, które gdzieś tam na jakimś poziomie weszły na jakąś ścieżkę, nazwijmy to dość szumnie oświecenia, tak, ale również takie właśnie ścieżkę poszukiwania, eksploracji siebie, i jakby mają taką wewnętrzną potrzebę robienia tego i poświęcają się temu, tak? Czyli ta cała ewolucja, którą wiesz, którą przechodzimy, również my, tak? No to jest zdecydowanie dyktowana czakrą serca, ponieważ czakra serca odpowiada za miłość, ale my ją często rozumiemy bardzo błędnie. Ja często dostaję pytania na moich kursach, na moich warsztatach, no ale jak to jest, że mam na przykład czakrę serca zablokowaną, jeżeli na przykład wszystkie, tak ogólnie moje najbliższe relacje są dobre, relacja z moim partnerem jest świetna, no to o co chodzi? No o to bardzo często chodzi, że czakra serca dużo bardziej wychodzi, dużo szerzej wychodzi poza taką podstawowy wymiar miłości. To tak naprawdę akceptacja siebie i innych, którą przerobiłyśmy już wcześniej, we wcześniejszych centrach energetycznych, ale to jest też wdzięczność, współczucie. To jest to, co buddyści nazywają loving kindness, czyli takie poczucie jakby bycia dobrym dla siebie. Ja to tak najbliżej mogę tłumaczyć. To jest empatia, wrażliwość, ale to jest też takie zaufanie do siebie, do drugiego człowieka i do wszechświata, że on dostarczy. Myślę, że wiesz, Ewelina, o czym mówię, tak? Czasem jest tak bardzo ciężko podejmować takie wyzywające decyzje, trudne decyzje, jeżeli nie mamy tego zaufania, że w takiego wewnętrznego, że zostanie nam coś dane i że będziemy bezpieczne, no to pewne rzeczy po prostu się nie dzieją.
Absolutnie. Tak? I też jak pracowałyśmy u mnie, no bo pamiętasz na pewno, że u mnie ta czakra serca, ona była nawet negatywna, nie tyle co zamknięta. I to też bardzo mi tak oczy otworzyło. Takie wiesz co, było połączenie kropek jakby, wiesz, że to tak nazywam, że w końcu jak się dowiedziałam, że są takie problemy z tą czakrą serca i za co ona jest tak w pełni odpowiedzialna, ja zrozumiałam, jak to się przekładało w moim życiu i nad czym ja się muszę skupić i pracować dalej. I też mam takie wrażenie, że tak jak mówiłyśmy o czakrze sakralnej, że kobiety tutaj bardzo często mają z nią problemy, też wydaje mi się, że czakra serca też jest taka bliska kobietom, że my jako kobiety tutaj mamy sporo pracy do zrobienia z nią.
Absolutnie mamy. Myślę, że tutaj jest ten temat, wiesz, my mamy, ponieważ mamy pewnie dużo bardziej jakby ewolucyjnie rozwiniętą empatię, wrażliwość, tak, to tutaj też inne aspekty tej miłości, tak jak mówiłyśmy na początku, że to są różne wymiary miłości, tak? Od miłości fundamentalnej, takiej miłości do samego siebie, tak? Poprzez miłość do partnera, miłość rodzicielską, matki do dziecka, dziecka do rodziców, tak? Poprzez właśnie taką niemal taki altruistyczny, filantropijny wymiar miłości, tak? Tutaj również taka praca z innymi ludźmi, jakby miłość do wszechświata. I my kobiety, jak wiemy, mamy taką tendencję do jakby udzielania się w niektórych aspektach miłości, czasem wręcz za bardzo, a inne aspekty niestety cierpią, tak? I to jest ten brak balansu. Co tutaj jest również ważne i myślę tutaj fajnie nawiązuje do Twojej historii, Ewelina, że czakra serca to również czakra takiego życiowego celu, misji życiowej. I to jest kolejna rzecz, która jakby trochę powoduje takie jakby niezrozumienie, ponieważ no przychodzi ktoś do mnie czy do specjalisty, który bada czakry i mówi, no ale przecież tu wszystko właśnie działa w tej sferze miłości u mnie. No ale ja zaczynam już podejrzewać, co może być i to jest bardzo często, okazuje się, bardzo często dobry trop. Mianowicie ludzie po prostu tkwią w jakichś nie do końca spełniających ich pracach.
Tak jak było to w moim przypadku. Praca, miejsce, w którym mieszkamy, ogólne jakieś takie zapatrywanie się na kierunek, w którym chcemy kroczyć tym naszym życiem.
Absolutnie. I dokładnie tak jak powiedziałaś, to był twój przykład. Ty już wiedziałaś, jaka jest twoja ścieżka, ale jeszcze sobie chyba nie dałaś 100% przyzwolenia, żeby nie pójść.
Tak, ja jak wiedziałam, ale nie dawałam sobie do końca pozwolenia na wejście na tą ścieżkę, bo ona mnie przerażała. To było ogromne wyjście ze strefy komfortu. No i to jakby było powiązane z tą czakrą podstawy u mnie, że lęk o byt, o przetrwanie.
To jest bardzo naturalne i co powiem ci więcej, ja poznałam w swoim życiu bardzo dużo osób, którym jakby już gdzieś tam wszechświat podpowiada, że są, nazwijmy to, stworzeni do czegoś innego, do większych rzeczy. I tutaj ja przez większe rzeczy zaraz nie rozumiem, że musi ktoś być jakimś guru, czy nie wiadomo, kimś super specjalnym. Czasem po prostu pomoc drugiemu człowiekowi jakby w najprostszej formie, świadczenie jakiejś usługi, tak? Natomiast jeżeli ktoś na przykład, bo to nie każdy przykład jest dobry, daję to tylko jako, żeby zobrazować, tak? Jeżeli ktoś kompletnie nie czuje się dobrze za ekranem komputera i za Excelem, a czuje absolutnie takie powołanie do pracy z ludźmi, to jak najbardziej powinien za nim iść, bo dopóki to się nie wydarzy, to będą zaburzenia na poziomie czakry serca.
Też nie bez powodu przecież mówimy, żeby, wiesz, follow your heart, tak?
Dokładnie, iść za sercem, absolutnie.
Swojego serca.
Absolutnie.
Super. Dobrze, Aniu, to co? Przechodzimy do czakry gardła?
Przechodzimy do czakry gardła. Kochana, wchodzimy na najwyższe teraz wibracje, trzy nasze duchowe czakry, te o najwyższych właśnie wibracjach. Czakra gardła jest takim niejako absolutnym już filtrem. Ona procesuje wszystko, co pozostałe cztery czakry, nazwijmy to, wytworzyły, tak? I w związku z tym bardzo często sama czakra gardła może być w dobrej kondycji, ale ponieważ ona musi przefiltrować te wszystkie, brzydko mówiąc, brudy często, które się tam nazbierały, energetyczne śmieci, no to ona często niestety cierpi. I to czym się objawia, tak? Problem z komunikacją, ponieważ to jest czakra komunikacji, czakra samoekspresji. To jest czakra takiej autentyczności, autentycznego głosu. Ja miałam bardzo długo problem z tą czakrą, to z mojej historii też powiem, ponieważ jak zaczęłam bloga pisać, ja już głęboko wiedziałam dobrze o tym, o czym chcę pisać. Oczywiście o takiej ewolucji wewnętrznej, o podróży wewnętrznej i o tym wszystkim, czego się uczyłam po drodze. Natomiast ponieważ gdzieś tam moje centrum energetyczne związane z samoekspresją i właśnie komunikacją było pewnie zablokowane, to używałam tą troszkę przykrywkę podróży o tym, żeby to pisać. Trochę czasu zajęło, zanim tak naprawdę powiedziałam głośno, jakimi tematami się zajmuję, jakimi tematami chcę się zajmować i jakie tematy rozpalają moje serce. Więc to jest właśnie taka czakra autentyczności, czakra odwagi, tak, żeby tak naprawdę odważnie mówić tym głosem. To również czakra działań twórczych. Jak mówiłyśmy o czakrze sakralnej, drugiej czakrze, że ona jakby, to jest ta prokreacja, kreatywność, to ta czakra gardła tak naprawdę już ona wypuszcza na światło dzienne to, co czakra sakralna niejako stworzyła. Więc one są też bardzo silnie, te dwie czakry powiązane. Gardło, czakra gardła z czakrą sakralną. One są bardzo silnie tak jakby na poziomie kreatywnym powiązane.
To czyli tutaj, jeżeli mamy problem z wyrażaniem takiego tego swojego autentycznego ja i życie jakby w zgodzie z tym, nie tłumimy tego, i też często jest tak, i znowu wracam tutaj do tych kobiet, no ale jakby ten temat jest nam bardzo bliski, przynajmniej tak. Szczególnie mi, bo my obie pracujemy dużo z kobietami, więc jakby
absolutnie
mamy tutaj dużo przykładów i wiele obserwacji, ale właśnie no tak, my kobiety często nie mówimy tego, co chcemy. Zgadzamy się na różne rzeczy, mimo tego, że wcale nie mamy ochoty się na nie zgadzać, bo trudno nam jest powiedzieć, bo się wstydzimy, bo się boimy.
Absolutnie, absolutnie, Ewelina. I tu muszę też trochę zganić tą kulturę naszą. Ja żyję w różnych kulturach i obserwuję sobie to i jakby nie gloryfikuję żadnej kultury, bo każda ma swoje dobre strony i każda ma swoje ułomności, ale tutaj ta nasza Polska, trochę wschodnioeuropejska, to też pewnie trochę spuścizna po wielu latach komunizmu została gdzieś, gdzie indywidualizm jest kompletnie tłumiony, a kobieta ma swoje miejsce wiadomo gdzie, tak? I to myślę, że jeszcze wiele czasu zajmie, jeśli nie pokoleń, żeby to trochę przetransformować, bo też wierzę, że dużo jest takiej pokoleniowości i z tym, co gdzieś energetycznie również otrzymujemy od naszych matek, babek i prababek, i to przekazujemy.
Bo musiałbyśmy tutaj wchodzić już trochę w takie kolektywne tematy, bo to wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone.
Absolutnie.
Tak, ma swoje podłoże właśnie ta nasza komunikacja, no, w tej całej naszej historii.
Absolutnie, w naszej historii, historii duszy, w historii tak, no, w historii przodków, tak? I już na koniec, żeby ten temat zamknąć, myślę, no to jak u nas się objawia to również, oprócz tego, że w relacjach, w związkach to się objawia, to również w życiu zawodowym niejednokrotnie, i faceci o tym mówią otwarcie, że kobiety są często lepszymi liderami, bo mają dużo większą empatię, wrażliwość, zrozumienie, dużo lepszymi słuchaczami są. I jakby nie chcę generalizować, bo znam również mnóstwo mężczyzn, którzy są świetnymi liderami. Aczkolwiek jak popatrzymy w każdy raport o zarobkach, w każdy raport jakby również o stosunku stanowisk menadżerskich do niemenadżerskich, kto się wysuwa zawsze na prowadzenie? No mężczyźni, ponieważ mężczyźni mają tą asertywność w sobie i tą odwagę, żeby nieważne co, czasem również nie idą za tym kompetencje. I mimo wszystko mają w sobie tę odwagę, znajdują w sobie, żeby wyciągnąć ręce po swoje, podczas gdy kobiety siedzą wciąż cicho jak myszki pod miotłą.
Tak, o, tak. To jest duży temat. Ale też bardzo ładnie obrazuje właśnie tą naszą różnicę w tej energii czakry gardła właśnie, że...
Dokładnie tak. Wręcz takie dwa bieguny, prawda?
Tak. Myślę, że musiałbyśmy zrobić przynajmniej dwa oddzielne podcasty, jak nie więcej. Porozmawiać o szczegółach.
Chciałam powiedzieć, nigdzie się nie wybieram. Jak wiesz, wybieram się do Indii niedługo, ale to nie...
Ale po powrocie myślę, że wiesz...
Stoi na przeszkodzie, tak. Moja droga, bo wiesz, że ja jestem online dostępna i działam online, robię biznes online, więc bardzo chętnie się zawsze u ciebie pojawię, z przyjemnością.
Myślę, Aniu, że będziesz tutaj naszym regularnym gościem.
Chodzę w to.
Dobrze, to co? Trzecie oko.
Tak, trzecie oko. Przedostatnia nasza czakra, szósta. Tu już Ewelina wchodzi...
Jedna z moich ulubionych, muszę ci powiedzieć.
Jeszcze raz?
Jedna z moich ulubionych.
Tak?
Czuję to z nią silne połączenie.
Bo masz generalnie silne połączenie i to jest dość proste. Wiesz, jeżeli ktoś czuje się w tych wyższych wibracjach i łatwo sięga do tych wibracji, ma do nich dostęp, no to czuje powiązanie z trzecim okiem, tak? Trzecie oko to czakra intuicji, takiej wewnętrznej mądrości. To jest taka również percepcja pozazmysłowa. To jest trochę już taki aspekt bardzo metafizyczny, poznanie prawdy naszej wewnętrznej. To taka wyższa już powoli duchowość, tak? Ta kolejna czakra to jest czakra korony, już jest takim ultimatywnym, ostatecznym wymiarem wyższej duchowości. Natomiast Ajna, czyli czakra trzeciego oka, wprowadza nas powoli w te klimaty już, tak? Tutaj już wchodzimy w takie tematy wysokowibracyjne i trochę niezrozumiałe dla
rozumu.
Rozumu, tak, dokładnie tak.
Też powiedzmy, że ona się znajduje pomiędzy brwiami, prawda?
Pomiędzy brwiami, tuż nad nosem, to tak, to właśnie trzecie oko, takim jest naturalnym przedłużeniem, trzecim okiem. I kiedy ona działa fajnie, my oczywiście słuchamy własnej intuicji, słyszymy ją, umiemy ją interpretować, gdzieś tam nie zagłuszamy jej, jesteśmy otwarci na ten wewnętrzny głos, mamy taką wewnętrzną mądrość. Natomiast kiedy tam są jakieś blokady, zaburzenia, no to naturalnie no nie słyszymy, nie słyszymy, bądź nie chcemy słuchać, nie podążamy za tym wewnętrznym głosem. No i to się niestety, jak wiemy, objawia potem w różnych decyzjach życiowych, które prowadzą nas na różne ścieżki. Więc naprawdę warto jest połączyć się z tą czakrą trzeciego oka, z tą naszą wewnętrzną intuicją, bo każdy z nas ją ma, warto ją obudzić i słuchać siebie.
Mężczyźni też ją mają, bo często się uważa, że mężczyźni mówią, że oni nie mają intuicji, ale to nie jest prawda, bo każdy z nas ma, tylko ona nie u każdego jest obudzona, czy też nie mamy takiego może doświadczenia w odróżnianiu, kiedy mówi nasza intuicja, a kiedy ewentualnie jakieś inne tematy dochodzą do głosu, prawda?
Absolutnie. To jak wiesz, wszyscy jesteśmy warunkowani właśnie przez nasze wychowanie, przez naszą kulturę, przez nasze jakby otoczenie codzienne, tak? Przez ludzi, z którymi przebywamy jak najczęściej, przez media, przez tak wiele, wiele czynników, że jakby ciężko to mówić o tym, że jakby jest jeden tylko czynnik. Natomiast rzeczywiście jest, wymaga wielkiej odwagi i też dużo pracy, ja uważam, bo są oczywiście takie, ja je nazywam starymi duszami, tak? Osoby, które gdzieś tam w tej teorii czakr, czy w ogóle wędrówki dusz, można by powiedzieć, że przeszły już tyle żyć, że one już naturalnie, ich dusza tak ewoluowała, że one już po prostu pewne rzeczy wiedzą. To jest taka przykład takiej osoby, na przykład młodej bardzo. Ja spotkałam takie bardzo młode osoby, ledwo 20-letnie, które nagle zbije z nich taka niesamowita mądrość i się, na pewno spotkałaś też takie osoby. Tak? I się zastanawiasz, skąd ta osoba jakby tak dobrze rozumie pewne rzeczy. No natomiast jakby nie wszyscy jesteśmy starymi duszami i takie obudzenie jakby i potem słuchanie, podążanie za tą intuicją wewnętrzną wymaga często bardzo, bardzo ciężkiej pracy, ale jest to praca, którą absolutnie warto jest wykonać, ponieważ może nam to oszczędzić nie tylko wiele zmartwień, ale również pieniędzy, tak? Jeżeli szukamy naszej prawdy gdzieś na zewnątrz, u terapeutów, nie wiem, u wróżek, u różnych tego typu osób, czego nie neguję, bo uważam, że każdy sposób jest dobry, jeżeli nam jakieś tam kolejne prawdy pozwala zrozumieć, objawić, absolutnie podążajmy za tym, natomiast wiele rzeczy tak naprawdę gdzieś tam już głęboko wiemy i wystarczy posłuchać.
To prawda jest taka, że my wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, no bo może nie wszystkie, ale większość odpowiedzi mamy w sobie, tylko my po prostu zapominamy o nich i potrzebujemy na tej naszej ścieżce życia znaleźć osoby, które nas pokierują i przypomną nam, którędy iść i na co zwracać uwagę.
Absolutnie. Czasem osoby, a czasem jak wiesz, jeżeli nie szukamy aktywnie tych osób albo się nie otwieramy na te mądrości również innych osób, no to wiesz, co się dzieje. Ja to nazywam tą przysłowiową ciężarówką, która uderza z impetem, czy to w postaci ciężkiej choroby, czy to w postaci wypadku, czy to w postaci ciężkiego rozstania, rozwodu, no różne rzeczy się dzieją w życiu.
I wtedy to jest takie traumatyczne przeżycie dla nas.
No niestety, znaczy nikomu nie życzę i wiadomo, że nie zawsze się one muszą zdarzyć, ale już w takich ekstremalnych przypadkach to niestety często tak jest. I wtedy właśnie nagle następuje pewnego rodzaju przebudzenie i przewartościowanie. I wtedy nagle wszystko się robi dość jasne, tak?
Prawda? Lepiej unikać spotkania z ciężarówką i zadbać o to zawczasu.
Zadbajmy o to obudzenie naszej intuicji i o to, żeby faktycznie jej słuchać, bo tak jak sama powiedziałaś trafnie, no wszystkie odpowiedzi są w nas i nie mówi tylko o tym filozofia czakr, o tym mówi podstawowa teoria coachingu na przykład, czy też również psychologii, tak? Więc absolutnie to wszystko się gdzieś tam pokrywa.
Jasne. Dobrze, to co? Siódma czakra?
Siódma czakra, czakra korony, czakra takiej wyższej świadomości, niemal, nie chcę użyć słowa oświecenia, ale trochę takiego oświecenia. To jest czakra jakby zrozumienia sensu życia, takiej jedności z Bogiem, światłem. Tutaj nie, bardzo ważne, nie w ujęciu w aspekcie religijnym, tylko bardziej właśnie z takim jakby połączeniem z wyższym ja, tak? Z wyższą prawdą również. I to już jest czakra, która wibruje bardzo, bardzo pozytywnie i dynamicznie, czyli tak naprawdę jest otwarta w momencie, kiedy wszystkie inne pozostałe czakry, czyli sześć wcześniejszych czakr, pracuje dobrze. Mhm. To już niejako taka wypadkowa.
Ona u takich osób, które są dosyć mocno uduchowione.
Może się tak zdarzyć, absolutnie wszystkie konfiguracje tak naprawdę, jak ci już wielokrotnie, Ewelina, wspominałam, wiesz, są tak naprawdę możliwe, tak? Może być tak, że ktoś ma totalnie zaburzoną czakrę podstawy, czyli taki absolutny fundament, ale jest bardzo duchową, taką oświeconą osobą i ma silne połączenie jakby z tym wyższym ja i z Bogiem i z sensem życia i ma taką wyższą świadomość. No niestety to powoduje, że są dość poważne zaburzenia, bo jeżeli, tak jak mówiliśmy na początku, ten fundament nie jest zbudowany, to te inne procesy nie mogą przebiegać prawidłowo. Mhm. Dlatego to jest, czakry się dokładnie tak liniowo nie rozwijają, natomiast jest pewna prawidłowość, która powoduje, że jednak warto zadbać o ten fundament na początku, żeby gdzieś tam dalej jakby trochę udźwignąć to, co przyjdzie dalej, bo każda czakra doświadcza jakby trochę większe wyzwania niemal.
No tak, bo tutaj po kolei, tak jak nam opowiadałaś, wchodzimy na coraz wyższe etapy też naszej tej świadomości.
Absolutnie. I
jak nie mamy podwalin odpowiedniego fundamentu, no to trudno jest nam dźwignąć po prostu te wszystkie duchowe rzeczy, których nie do końca rozumiemy.
Totalnie, trudno jest nam w ogóle, wiesz, budować, bo one mogą przychodzić, to jest tak jak świetny przykład właśnie z intuicją, jak mówiłyśmy, że ten głos, wiesz, bo mówimy, że ktoś nie ma wyrobionej intuicji, tak, ale ktoś może mieć świetną intuicję, tylko po prostu jakby nie ma fundamentu, żeby jej posłuchać, nie ma tej odwagi, żeby jej posłuchać, a ta odwaga często przychodzi z tych podstawowych pierwszych czakr. Dlatego tak ważne jest, żeby zadbać o te najbardziej fundamentalne, podstawowe procesy najpierw w naszym życiu, po prostu wyczyścić sobie piaskownicę od początku, żeby w ogóle wejść na te wyższe wibracje.
Tak, absolutnie. Wiesz, no Aniu, jeszcze myślę, że warto, żebyśmy tutaj wspomniały, bo tak rozmawiamy, że są czakry otwarte, zamknięte, negatywne, nadaktywne, to może jeszcze dla tych osób, które nie do końca rozumieją, co to znaczy, to jeszcze tutaj powiesz kilka słów. Generalnie dążymy do tego, żeby czakry były otwarte i ta energia swobodnie przepływała, prawda?
Dokładnie, dokładnie. To tak jak wracając do definicji czakr, tak jak mówiłyśmy na początku, no to generalnie to centra energetyczne, centra zarządzania tą energią, gdzie kanały energetyczne się skupiają, tak? Więc tak jak powiedziałaś dokładnie, ważne jest, żeby one były otwarte i żeby ten przepływ energetyczny następował bezproblemowo i nie był utrudniany w żaden sposób, tak? No i mamy różne z tym problemy. Możemy mieć czakry słabe, tak? Które jakby gdzieś ten przepływ nie jest do końca dobry. Możemy mieć czakry nadaktywne, gdzie znowu za dużo wręcz tej energetycznej uwagi jest przykładane do danego centrum. Są też, tak jak wspomniałaś, negatywne czakry, natomiast chyba takim najczęstszym schorzeniem, nazwijmy to, najczęstszym problemem z czakrami jest jednak blokada czakr.
Zatrzymanie jakby tej energii. Ona
zatrzymanie tej energii. Ona może mieć bardzo wiele podwalin. Może to być chwilowy jakiś stan, tak, właśnie wywołany jakąś sytuacją życiową. Może to być jakieś nagromadzenie energetyczne wielu, wielu lat, które nie zostały przepracowane i gdzieś tam się zaczynają pokazywać w różnych zdarzeniach życiowych, również w ciele, w naszej fizyczności, to takie już przewlekłe choroby na przykład. Również blokady energetyczne, to również spuścizna, trochę pozostałość po wcześniejszych różnych rzeczach, które się nam w życiu działy. Nawet one mogły być przepracowane, tylko gdzieś tam na poziomie energetycznym ta energia jest taka zastała i fajnie by to się tym jeszcze tematem zająć i zobaczyć, jeżeli mamy to przepracowane na poziomie głowy na przykład, emocjonalnym również, to może jakieś zastosować konkretne techniki właśnie uważności, medytacji czy jogi na przykład, jakieś harmonizujące techniki, żeby trochę tą czakrę pobudzić.
Mhm. Okej. Okay. A powiedz jeszcze tak pokrótce, Aniu, które z tych wymienionych czakr siedmiu są dla nas takie najbardziej problematyczne? Już tutaj wspomniałyśmy o czakrze gardła i sakralnej, ale czy jest jakieś rozróżnienie, że na przykład u kobiet to na pewno ta i ta, a u mężczyzn na przykład jakaś inna, czy to nie ma znaczenia?
Wiesz co, ponieważ Ewelina, my obie pracujemy sporo z kobietami i ja też największy materiał doświadczalny mam właśnie na kobietach, to muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, ale to też nawiązuje do tego, co mówiłyśmy wcześniej, to właśnie ta czakra sakralna, ona często kuleje, czyli ona tam są bardzo często niedobory energetyczne, tam są bardzo często blokady, rzadko się zdarza nadaktywna, raczej są tam problemy, które potem w naszym jakby życiu intymnym, seksualnym często się pokazują, jakby w takiej blokadzie również kreatywnej, tak? W wielu takich rzeczach, takiej nie, jakby braku chęci do działania i jakby rozwijania się czasem nawet. I tak, i to jest też powiązane z tym naszym właśnie kobiecym głosem, związane z czakrą gardła, więc jeżeli mam faktycznie robić jakieś takie bardzo luźne podsumowania z tego doświadczenia mojego ostatnich lat, to chyba te dwie czakry bym powiedziała, aczkolwiek gardło generalnie ma tendencję do, w mężczyźni również mają tendencję do blokad w centrum gardła.
Mhm. Ja bym chyba jeszcze dorzuciła tą czakrę serca i dla kobiet, i dla mężczyzn tak naprawdę. Może tutaj też chyba często jest...
Wiesz co? Myślę, że tak i myślę, że to jest w dużej części również związane trochę właśnie z cywilizacją i z tym naszym rozwojem, bo żyjemy w pięknych czasach, tak? To są czasy, które powodują, że możemy sobie taki podcast nagrywać z dwóch różnych miejsc na świecie i sobie się spotkać w tej czasoprzestrzeni i to jest piękne, a z drugiej strony te same czasy powodują, że mamy nagle dużo więcej wyzwań, których nasi jeszcze rodzice nie mieli parę dziesiąt lat temu i często nie umiemy sobie z tym poradzić.
W ogóle nie mamy przygotowania do dźwigni.
Absolutnie, nie mamy narzędzi, nie mamy świadomości wspomnianej, nie mamy narzędzi. No i to właśnie objawia się tym, że na przykład nie mamy też tej odwagi na przykład, żeby podążać za tym wewnętrznym głosem, który jest intuicją, ale też właśnie czakra serca, czyli tak jak mówiliśmy, misją życiową, coś nas tam bardzo woła, ale my na to nie odpowiadamy.
Mhm. No to teraz najważniejsze pytanie, Ania. Jak z tym radzić samemu na co dzień?
Jak sobie z tym radzić? Jak wiesz sama.
Myślę, że powinnyśmy też znaleźć osobę, która nas pokieruje odpowiednio, bo też myślę, że nie jest dobrym pomysłem wchodzić w takie tematy i w taką pracę, kiedy absolutnie nie mamy pojęcia, jak się za to zabrać i nie wiemy, jak to robić.
Absolutnie. Mogę tylko potwierdzić i doradzić, żeby faktycznie, żeby się za te tematy, jeżeli startujemy od zera, nie zabierać samej, ponieważ mamy do czynienia z energią. Tak jak powiedziałaśmy na początku, wszystko jest energią, tak? I wszystkie te interakcje, które odbywają się już na poziomie takim subatomowym, tak? To są interakcje energii, małych wiązek energii, tak? I które oczywiście potem w naszym życiu się odbijają w wydarzeniach życiowych, w doświadczeniach, w emocjach, tak naprawdę we wszystkim, w myślach. W związku z czym bardzo ważne jest, że jeżeli podejmujemy jakieś takie działania ukierunkowane w tematach energetycznych, że zrobimy to z jakimś przewodnikiem, tak? Wybierzmy się do profesjonalisty, do dobrego energoterapeuty, do, nie wiem, praktyka reiki, kogoś, kto wie, o czym tak naprawdę mówi. Jakby nie namawiam do jakichś takich bardziej niekonwencjonalnych jeszcze metod, no ale jakby na co czujemy się komfortowo, i bo to jest bardzo ważne, że też cokolwiek wchodzimy w tematach energetycznych, musimy mieć też to zaufanie. Jeżeli tego zaufania nie mamy, to tak naprawdę żadna zmiana się nie zadzieje w nas.
Ja też myślę, że taką musimy czuć w sobie wewnętrzną gotowość na podjęcie takiego kroku.
Absolutnie, gotowość i wręcz zgodę, tak?
Nas mówi, że nie, że to jest za dużo, że to nie jest moje, to zastanowić się, czy to negacja, ta negacja wynika z lęku, czy po prostu z braku gotowości, bo czasami nie jesteśmy po prostu jeszcze w tym momencie i jeżeli wejdziemy w to za szybko, to po prostu sobie z tym nie poradzimy albo pogorszymy sytuację.
No nie, nie, nie ujęłabym tego lepiej, słuchaj, absolutnie i na pewno każda z nas ma takie doświadczenia nasze życiowe, gdzie nie czułyśmy tej gotowości i warto również właśnie posłuchać siebie wtedy i oczywiście zrobić taki test wewnętrzny i test szczerości, czy to nie jest właśnie dyktowane lękiem i strachem, ale jeżeli faktycznie gdzieś tam głęboko czujemy komórkowo, że to nie jest dla nas metoda, może czas nie jest dla nas, to po prostu idźmy za tym. Natomiast jeżeli faktycznie czujemy się gotowi, no to na pewno warto się wybrać do jakiegoś profesjonalisty, ale przede wszystkim warto praktykować samemu i myślę, że zgodzisz się ze mną, Ewelina, bo również bardzo dużo działasz z medytacją i z technikami również mindfulness. Zgodzisz się ze mną, że wszystko jest fantastyczną teorią, jeżeli jest na papierze i może być najlepiej zaobserwowany na świecie, ale dopóki tego nie zaczniemy praktykować, tak, to dopóty nie będziemy widzieć żadnych efektów.
Absolutnie, absolutnie. No, wracamy znowu do tematu działania, tak? Teoria teorią i można tutaj dużo o tym mówić, można wiele książek przeczytać, ale jeśli nie zaczniemy, fizycznie nie usiądziemy i czegoś nie zaczniemy zmieniać w swoim życiu, no to samo to się nie zrobi, tak samo czakry nam się same od czytania książki nie pootwierają.
Dokładnie tak, znaczy czytanie książki bardzo polecam, czytanie dobrych.
Chodzi mi o takie, na przykład czytanie książki o, wiesz, o czakrach, bo rozmawiałyśmy o tym.
To absolutnie, to nam da coś innego, to nam da tą wspomnianą wcześniej świadomość, tak? Natomiast też jak mówiłyśmy wcześniej, dopóki nie wykonamy jakiejś akcji, jakiegoś działania w tym kierunku, to tak jak powiedziałaś, dokładnie nic się nie zadzieje, a wręcz może się coś negatywnego zadziać, ponieważ ta świadomość może gdzieś tam wywoływać u nas jedno z najbardziej destrukcyjnych, uważam, uczuć i emocji, czyli takie poczucie winy też, które też nie do końca jest zdrowe i pozytywne, jeśli chodzi o tematy energetyczne, tak? Więc no rzeczywiście warto podjąć jakiekolwiek, nawet najmniejsze działanie. Ja polecam na początku i chyba też się zgodzisz, że nawet te 5 minut medytacji dziennie, nawet jeżeli nam nie wychodzi, nawet jeżeli walczymy ze sobą, nie możemy uspokoić tego małpiego umysłu, jak to mówią buddyści, nazywają nasz zabiegany umysł monkey mind, żeby chociaż 5 minut spróbować. I każda kolejna praktyka prawdopodobnie będzie już większym sukcesem i tak jak z wszystkim, tak? Nawet jeżeli się wybieramy na fitness, tak? Tak ciężko jest zacząć, ale jak już zaczniemy i powoli zaczynamy widzieć efekty, to też ma taką właściwość motywacyjną, tak? Że chcemy to robić, ale zdecydowanie warto, zdecydowanie się opłaca, każda ta minuta poświęcona na pracę taką wewnętrzną, czy to z czakrami, czy nie z czakrami, tak? Bo jakby czakry to jest jeden z systemów, który tak naprawdę bardzo mocno pokrywa się z innymi metodami, technikami, szkołami i filozofiami. Więc jakąkolwiek nie obierzemy, to po prostu trzeba być konsekwentnym, bo tylko konsekwencja przyniesie te efekty, na których nam tak bardzo zależy. Często to nie są efekty z dnia na dzień, ale ja na przykład lubię tak zawsze spojrzeć rok do tyłu i pomyśleć, gdzie byłam rok temu, to po prostu aż niesamowite, tak?
Prawda. Właśnie my to często pomijamy ten krok, że cały czas nam się wydaje, że jeszcze tego nie mamy, jeszcze to jest do zrobienia, jeszcze tu mamy jakieś braki, ale nie myślimy o tym, okej, hello, stań na chwilę i spójrz za siebie, i zobacz, jak długą drogę już przeszłaś, czy przeszedłeś, bo to jest proces. I my cały czas na horyzoncie mamy ten nasz cel, który sobie gdzieś w głowie założyliśmy, ale zapominamy, że musimy docenić też tą całą pracę, którą do tej pory wykonaliśmy.
Absolutnie.
Ania, ja myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że ty jesteś takim przewodnikiem po pracy z energią i po czakrach. I też ja bardzo polecam pracę z tobą. I dla tych osób, które czują taką gotowość wejścia na tą ścieżkę pracy energetycznej, to mają teraz taką okazję przyjrzeć się temu bliżej i pracować z tobą, prawda?
Mają. Tak jak wiesz, jak już mówiłam, ja uwielbiam się tą wiedzą dzielić i nieraz jest to ciężkie, nieraz to trzeba przetłumaczyć dosłownie i niedosłownie, bo ja na przykład uczyłam się w większości tej całej teorii czakr, a przede wszystkim praktykowałam, tak jak mówiłam, u źródła, tak? Czyli w Azji, w różnych krajach Azji i lubię, tak jak wiesz, doświadczać na miejscu i mam tą możliwość i ponieważ lubię podróżować i robię to, to uczę się zwykle u źródła, jeśli mogę.
No, już właśnie wybierasz się na kolejną podróż właśnie do źródła.
Wybieram się do źródła, za 2 tygodnie lecę do Indii na taki instruktorski kurs jogi, ale generalnie do czego zmierzam? Uważam, tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, że w ogóle mało jest wciąż wiedzy o tych czakrach, że jest to już temat powoli taki, zaczyna być interesujący, fascynujący. Chyba trochę zawdzięczamy to jodze, popularyzacji jogi na całym świecie. Natomiast z mojego doświadczenia mnóstwo joginów i to takich z wieloletnim doświadczeniem nie ma wiedzy o czakrach, co dziwne, bo niejako czakry, teoria czakr jest tak naprawdę leży u źródła w ogóle całej teorii filozofii jogi. Więc tutaj jest bardzo duże często na kursach właśnie jogi i na zajęciach skupienie na ciele. A tak jak wiemy, tak jak głosi również twój podcast, w pierwszym odcinku chyba pięknie o tym mówiłaś, że to jest wszystko bardzo połączone, tak. I ciało, i dusza.
Można wyciągać tych pojedynczych elementów. I,
dokładnie.
To jest taka częściowa praca. My nie skupiamy się na całości, tylko znowu coś wyodrębniamy.
I tak, my wchodzimy holistycznie.
Pracami, praktykujemy, jesteśmy w to zaangażowani i cały czas nie czujemy, że działa to tak, jak powinno działać. No bo właśnie dlatego, że wyjęliśmy tylko jeden element z układanki.
Tak, dokładnie. Działamy w odosobnieniu niejako i nie jest to jakby holistyczny proces, tak? No i ma to sens, tak? Jak sobie pomyślimy, żadna strategia na przykład biznesowa nie będzie działała, jeżeli tylko jeden dział weźmiemy, zaangażujemy, tak? Jeżeli zaangażujemy sprzedaż, to nie odbędzie się logistyka na przykład, tak? I cały proces zawiedzie. Może takie porównanie bardziej współczesne pomoże nam zrozumieć lepiej, że to jest naprawdę kluczowe, żebyśmy się zajęli tymi wszystkimi elementami układanki, właśnie jak to ładnie nazwałaś. I stąd właśnie ważne jest właśnie, myślę, zrozumienie tych podstaw też. Tak, pytałaś mnie, jak my możemy działać z tym. Oczywiście możemy ujść do specjalisty, bardzo polecam. Możemy działać na wiele różnych sposobów, ale tak naprawdę znowu już wracamy do świadomości. Jeżeli mamy świadomość, na przykład w przypadku czakr, jeżeli jak one działają, za jakie procesy odpowiadają, jak się objawiają wszelkie blokady i jakby sytuacje problematyczne, od razu nabieramy większej świadomości i zrozumienia, co się w naszym życiu dzieje. Bo szczególnie w takich powracających problemach, które się zaczynają objawiać coraz bardziej dokuczliwymi objawami, problemami, to można powiedzieć, że na pewno coś na poziomie energetycznym gdzieś tam zostało zaburzone. I warto mieć tą wiedzę, nawet dla samych siebie, a już na pewno warto mieć tą wiedzę, jeżeli pracujemy na co dzień z ludźmi w różnych konfiguracjach, w różnych układach. Taka wiedza na przykład o czakrach, o całym systemie energetycznym pozwala nam dużo lepiej zrozumieć pewne reakcje, zachowania ludzkie i nawet emocje, które przeżywamy. W związku z tym na wielu poziomach jest to niesamowicie cenna wiedza, ponieważ to wszystko, o czym bardzo pobieżnie dziś powiedziałyśmy, myślę, że już jakby daje taki przekrój nam przez różne aspekty życia, a to dopiero dopiero, tak jak mówię, dopiero liznęłyśmy. Tak.
Sam początek to jest tego wszystkiego.
Dokładnie, więc myślę, że na wielu poziomach może taka wiedza, zagłębienie się w temat czakr i w ogóle temat energii może być pozytywny i przynieść świetne efekty. Tak jak powiedziałam, na poziomie takim personalnym dla nas samych, żeby lepiej rozumieć rzeczy, które się dzieją w życiu, procesy, przez które przechodzimy, sytuacje, reakcje emocjonalne i zachowania, ale również, żeby zobaczyć takim bardziej ujęciu globalnym, co się dzieje w naszym życiu, co się dzieje jakby w życiu ludzi, z którymi przychodzi nam być na tej ścieżce i jakby lepiej to zrozumieć i ewentualnie mieć możliwość zmiany i transformacji, tak? Bo bez tej świadomości ta zmiana, jak już powiedziałaśmy wielokrotnie, po prostu się nie zadzieje.
Zdecydowanie. Aniu, czyli co? Można się do ciebie zgłosić niedługo na taką podróż przez czakry, prawda? Powiesz nam coś więcej na ten temat? Ponieważ ja jakby pracowałam z tobą i wiem, jak wygląda ta praca i myślę, że też tutaj bardzo pokazałaś nam, że masz ogromną wiedzę na ten temat, pomimo tego, że cały czas, no my obie wiemy, że to jest wstęp, wszystko i temat jest obszerny. Ale bardzo chciałabym też namówić osoby, które chciałyby wejść na tą ścieżkę do pracy z tobą, bo wiem też z doświadczenia, że wcale nie jest łatwo znaleźć taką osobę, która też ma ugruntowaną wiedzę i szeroką i jest w stanie nam pomóc, ale też z którą złapiemy taki flow i zaufanie.
Absolutnie, potwierdzam, ja również długo szukam zwykle moich nauczycieli też i czasem życie samo ich zupełnie niespodziewanie i zupełnie...
No wiadomo, to najczęściej, że poproś o nauczyciela i jak jesteś gotowy, to
nauczyciel jest taki
wysłany.
Tak, nauczyciel, jeżeli uczeń jest gotowy, to nauczyciel się natychmiast pojawi, tak? Więc tylko musimy tą wspomnianą gotowość osiągnąć. Tak, zgadzam się i tak jak mówiliśmy już na początku, że dużo jest w tym świecie zachodnim, pojawia się. Myślę, że to właśnie dużo wywodzi się z rozpowszechnienia jogi i bardzo fajnie, chwała jej za to, bardzo się cieszę. Natomiast niestety muszę powiedzieć, że dużo jest też informacji trochę takich naciąganych, nieprawdziwych i rzeczywiście gdziekolwiek się jakby poszerzamy tą wiedzę o czakrach i o energii, to warto się upewnić, że robimy to u osoby, która wie, o czym mówi. Ja zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę spróbować tematu czakr, liznąć ich i może nawet trochę głębiej niż liznąć. Zapraszam na taki dwutygodniowy, dość intensywny kurs, który startuje 17 września. Kurs właśnie o czakrach, o naszych centrach energetycznych, który pozwoli nam zrozumieć wszystkie procesy, które przebiegają, które tak bardzo powierzchownie omówiłyśmy teraz w tym podcaście przez ostatnią godzinę, no tu wejdziemy trochę głębiej. Co więcej, nie tylko liźniemy tej teorii, ale również bardzo mocno spotkamy się z praktyką. Czyli faktycznie kurs jest tak skonstruowany, że pokaże nam na przykładach z życia codziennego, jak te czakry z nami współpracują bądź nam nie wspierają, jeżeli my im nie pomagamy również, jeżeli mają na przykład jakieś zaburzenia i jak możemy to naprawić w różny sposób, ale oczywiście największy fokus jest na takie prace, na metody pracy samodzielne, takie, które nawet nie wymagają pójścia do studia jogi czy na przykład prowadzoną medytację, tylko rzeczywiście własnymi siłami, nie wiem, z telefonem, z komputerem czy ze świeczką i kadzidłem możemy już dużo zdziałać, natomiast rzeczywiście przekrój metod jest bardzo duży. Ja starałam się dobrać takie techniki pracy z ciałem i umysłem, które przemawiają tak naprawdę do każdego, które angażują różne zmysły i różne preferencje, różne upodobania ludzi, więc z wcześniejszych różnych moich działań z czakrami wiem mniej więcej już, co naprawdę świetnie się sprawdziło i dobrałam te najlepsze techniki w moim odczuciu, w moim zrozumieniu. Więc chciałam zaprosić, a jeżeli ktoś chce mieć taki pierwszy feeling tego, jak się ze mną pracuje, albo jeszcze jak mówię o właśnie tych tematach pracy z ciałem i umysłem, to zapraszam serdecznie na bezpłatny webinar live w środę najbliższą, 12 września o godzinie 20, na który można się zapisać. Myślę, że tam w notatkach do podcastu Ewelina mogę podlinkować, prawda?
Tak, absolutnie. W notatkach tutaj do naszego odcinka będą podlinkowane wszystkie informacje, gdzie się można zapisać do Ciebie i na webinar, i na kurs. I ja myślę, że ten webinar też będzie takim fajnym poszerzeniem tematu i też takim okienkiem tego, żebyśmy zobaczyli, czy jeśli tutaj nam coś po podcaście czy w czasie podcastu zarezonowało, że być może chcemy podjąć się pracy z czakrami, to ale jesteśmy nie do końca przekonani, to na webinarze będzie można jeszcze zobaczyć, czy faktycznie to jest coś dla nas, czy chcemy coś dalej w tym kierunku robić.
Dokładnie. Jak wiesz, bardzo ważna dla mnie jest również energia grupy. Staram się bardzo, bardzo umiejętnie dobierać osoby, z którymi pracuję, ponieważ wierzę w tą energię grupy i wierzę, że możemy się bardzo fajnie wspierać. Stąd chcę, żeby osoby wszystkie, które jakby podejmują taką decyzję, robiły to bardzo świadomie i miały tą gotowość, o której wielokrotnie dzisiaj wspominałyśmy. Więc stąd, jak zresztą sama fajnie to nazwałaś, stworzyłam kilka takich okienek, żeby zobaczyć, jak się ze mną pracuje i czy, żeby zdecydować, czy to rzeczywiście jest ten czas, to miejsce i nawet ta osoba, tak? W związku z czym zapraszam, jeżeli po tym podcaście twoi słuchacze poczuli się gdzieś tam zafascynowani, zaintrygowani, zapraszam w środę 12 września o godzinie 20 na bezpłatny webinar, godzinny webinar, na którym podzielę się takimi 7 sprawdzonymi sposobami, technikami, metodami podniesienia wibracji energetycznych i po prostu osiągnięcia lepszego życia, lepszego dnia. I jeżeli po tym webinarze stwierdzicie, że fajne, że kupujecie to, że to jest temat, który was chcecie dalej zgłębiać, który was zaintrygował na tyle, zapraszam gorąco na kurs, który startuje już w poniedziałek 17 września i w którym już bardziej dogłębnie potraktujemy temat czakr, mindfulness, medytacji, uważności. Będzie nieco o jodze, będzie również o korespondujących kryształach, kamieniach, wszystko, żeby faktycznie poprawić ten stan nasz energetyczny, podnieść te wibracje i również nauczyć się poniekąd diagnozować własne czakry i rozumieć te procesy, które one kontrolują. A to jakby spowoduje podwyższoną świadomość i również kolejne, jakby otwartość na kolejne metody uzdrawiania, a w efekcie tak naprawdę lepszego, bardziej spełnionego życia.
Wspomnijmy jeszcze tutaj, Aniu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że zarówno Twój webinar, jak i kurs są w języku angielskim, prawda?
Tak, dokładnie, tak jak opowiadałam troszkę na początku, moja przygoda z tymi tematami tak naprawdę zaczęła się z tym blogiem 3 lata temu, on był faktycznie po polsku, blog dalej istnieje, zapraszam, natomiast od roku prowadzę już działalność w pełni w języku angielskim pod marką Miana, ponieważ po prostu ma to dla mnie większy sens, mogę jakby dotrzeć do większej grupy ludzi, mogę pomóc tak naprawdę większej liczbie ludzi, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę, że ja mimo wszystko większość mojego roku spędzam poza Polską, no to ma to po prostu dla mnie dużo, dużo większy sens i te wszystkie kontakty, które w drodze gdzieś tam nawiązuję, mieszkając i podróżując po różnych miejscach na świecie, po prostu mogę jeszcze lepiej wykorzystać i mogę dotrzeć po prostu do większej grupy ludzi. Natomiast jeżeli ktoś czuje się w miarę swobodnie w języku angielskim, to nie trzeba jakiejś super biegłej znajomości, bo materiały są tak przygotowane, że rzeczywiście są dość prosto skonstruowane, tak żeby naprawdę te dość skomplikowane tematy jednak przystępnie podać, to mimo wszystko zapraszam. Live'y też będą co drugi dzień na Facebooku, w zamkniętej grupie na Facebooku, która będzie taką platformą naszą komunikacji codzienną. i z mojego doświadczenia działają fantastycznie i też dużo pracowałam z Polkami podczas różnych takich projektów anglojęzycznych. Jeżeli jakiegoś nie było, na przykład do końca zrozumienia w pełni, to ja oczywiście tłumaczyłam po polsku, więc tutaj też nie ma jakiegoś większego problemu.
Myślę, że podczas tego webinaru będzie można, jeśli ktoś czuje się nie do końca może na siłach, jeśli chodzi o język angielski, to będzie można zobaczyć sobie, jak to się będzie sprawdzało dla danej osoby, też jak ty prowadzisz takie zajęcia.
Dokładnie, to będzie taka inwestycja godzinna, bezfinansowa, która nam pokaże, trochę zweryfikuje, czy ta praca, czy ta energia nasza tutaj się zgadza przede wszystkim, no i czy ta praca w tym języku angielskim jest rzeczywiście problemem, czy naprawdę jest w porządku i można sobie wtedy podjąć już ostatecznie tą decyzję i ewentualnie przyjść na kurs 17 września.
Super. Aniu, bardzo się cieszę, że się dzwoniłyśmy dzisiaj i porozmawiałyśmy. Myślę, że zaciekawiłyśmy tematem, mam nadzieję, że zaciekawiłyśmy tematem słuchaczy. Ja się z Tobą i mam nadzieję, że z Wami również spotkam na Twoim webinarze i na Twoim kursie. Także jeżeli też macie ochotę i porozmawiać, i pobyć, i pouczyć się o czakrach i ze mną, i z Anią, to serdecznie zapraszam. Aniu, jeszcze raz pięknie Ci dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, że wkrótce.
Ewelina, ja Tobie również dziękuję. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że jestem pierwszym gościem tego podcastu. Czuję się troszkę wyróżniona, nie ukrywam. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia okazja, żeby się spotkać, bo jak wiesz, tematów wiele i super zawsze mi będzie u Ciebie gościć, bo czuję, że to jest zdecydowanie taka moja przestrzeń, w sensie przestrzeń, którą stworzyłaś między innymi dla mnie i dla wielu, wielu innych ludzi. Po wysłuchaniu tego pierwszego odcinka, w którym zapowiadałaś, jakie tematy zamierzasz uwzględniać, już z wypiekami na twarzy czekam na kolejne odcinki, na kolejne osoby, od których również się mogę nauczyć, ale również na Twoje przemyślenia. Tak jak do tej pory czytałam na blogu, jestem bardzo, bardzo ciekawa, podekscytowana tą Twoją podróżą podcastową teraz.
Jestem bardzo podekscytowana.
Wyobrażam sobie zupełnie nowy projekt. Jak wiesz, ja dużo podróżuję i w związku z tym często nie mam już teraz możliwości aż tyle czytać, ile bym chciała i często takim najlepszym drugim sposobem jest właśnie podcast i ja zawsze znajduję czas na ten podcast, nawet na przykład w podróży. W związku z tym, tak jak mówię, z wypiekami na twarzy czekam na kolejne odcinki, na kolejne tematy i życzę Ci, aby ta podróż była naprawdę dla Ciebie fantastycznym, spełnionym odkryciem, żebyś jeszcze głębiej weszła na tą ścieżkę właśnie samopoznania.
Jej, Aniu, pięknie Ci dziękuję i no i też jestem zaszczycona, że byłaś gościem mojego pierwszego odcinka. I oby więcej takich rozmów i więcej tak ciekawych gości, jakim jesteś ty.
Super, bardzo dziękuję. Uściski dla wszystkich.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Rozmowa była długa, ale mam nadzieję, że okazała się ciekawa i inspirująca. Warto jest pracować regularnie ze swoimi czakrami, ponieważ to jedno z głównych narzędzi przywracania wewnętrznego balansu oraz poprawy naszej życiowej energii. Wszystkie linki, o których dziś mówiłyśmy, znajdziecie w notatkach do tego odcinka na stronie www.veganisland.pl/002. Vegan pisane przez V. www.veganisland.pl/002. Jeszcze raz serdeczne dzięki za wysłuchanie i wspólnie spędzony czas. Nazywam się Ewelina, a to był drugi odcinek Świadomego Podcastu. Do usłyszenia!